Dziękuję bardzo. Panie Ministrze, Szanowne Grono Pedagogiczne, Profesorskie, Szanowni Państwo. Kiedy wchodziłem tutaj do tego budynku, to rozmawialiśmy z Panem Dyrektorem i zadawaliśmy sobie pytanie, czy ta szkoła to jest szkoła tak zwana tysiąclatka. No nie ustaliliśmy koniec końców, czy to jest tysiąclatka, ale na pewno ona została zbudowana zgodnie z tymi założeniami architektonicznymi, które przyjęto w latach 60. dla wielu polskich szkół. Ja też chodziłem do tysiąclatki i w tej tysiąclatce, w której ja się uczyłem w podstawówce, chodząc na stołówkę, zauważyłem, że w piątki nigdy nie ma mięsa. Nigdy nie serwowano mięsa. To były lata 70. No i po jakimś czasie zorientowałem się, że mięsa nie ma dlatego, że pani intendentka i pani kucharki, bo tradycyjnie po prostu w piątki, jak wielu katolików, nie spożywała mięsa i cała szkoła była w ten sposób traktowana. I oczywiście nie przynosiło to żadnej szkody. Ale ten przypadek z poszczeniem, jak to, czy rezygnacją mięsa w piątek, jest jednym z przypadków, czy przykładów oddziaływania religii na społeczeństwo. Tak? W tym przypadku katolicyzm ukształtował taką właśnie praktykę, że mimo, że żyliśmy pod władzą Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, która zwalczała Kościół katolicki, ten zwyczaj cały czas niejedzenia w piątek był przez wielu zachowywany, także w instytucjach publicznych. To jest przykład społecznego oddziaływania religii. I temu właśnie zagadnieniu chciałbym poświęcić moją prezentację. Ona dotyczy protestantyzmu, społecznego oddziaływania protestantyzmu, bowiem w 500-lecie reformacji wypada zastanowić się, jakie są społeczne konsekwencje tego zjawiska. Ta rocznica 500-lecia oczywiście jest celebrowana globalnie, także w Polsce. W przyszłym tygodniu będą się centralne obchody pod patronatem pana prezydenta Andrzeja Dudy. Również prymas Polski przyłączył się do tych obchodów. A ma to miejsce z racji tego, że protestantyzm jest fenomenem kulturowym o znaczeniu globalnym. To nie jest jakieś marginalne zjawisko, tylko to jest zjawisko, które dotyczy w pewnym sensie każdego mieszkańca tej ziemi. Iluż Polaków, którzy pojechali na tak zwanych zmywach, na przykład do Wielkiej Brytanii, miało okazję współpracować z osobami różnych wyznań. Nie sposób współżyć dobrze z innymi, jeśli się nie ma podstawowej wiedzy o różnorodności, jaka istnieje na świecie. Także w naszym wykładzie zajmiemy się społecznymi skutkami protestantyzmu, społecznymi następstwami przyjęcia pewnych postaw religijnych. Ale aby to uczynić, krótko trzeba powiedzieć, czym jest protestantyzm. Protestantyzm jest typem chrześcijaństwa. Mamy trzy główne nurty chrześcijaństwa. Katolicyzm, prawosławie i protestantyzm. Jego specyfika polega na tym, że dąży do podporządkowania przekonań i zachowań normom Pisma Świętego. Część konsekwencji to powoduje przyjęcie pewnych specyficznych zachowań. Mamy takie trzy podstawowe typy protestantyzmu, już nie będę szczegółowo tego opisywał, jakby protestantyzm głównego nurtu, tak jak kościoły luterańskie, protestantyzm ewangelikalny, to jest bardziej taki przebudzeniowy, byśmy powiedzieli. Protestantyzm marginalny, są takie obszary sekciarstwa też w protestantyzmie. I protestantyzm także może być klasyfikowany w oparciu o wyznania. A główne wyznania protestanckie to luteranizm, kalwinizm, baptyzm, metodyzm i ruch zielonoświątkowy. U podstaw oczywiście tego bardzo różnorodnego, złożonego zjawiska jest wystąpienie Marcina Lutra, co już zostało dzisiaj powiedziane, augustyńskiego, katolickiego zakonnika, który na skutek swoich przemyśleń sformułował nową wizję religii, nową wizję chrześcijaństwa w Europie. U podstaw reformacji leżały bowiem względy religijne, nie polityczne, nie kulturowe, nie gospodarcze, ale religijne, chociaż one oczywiście były powiązane. innymi aspektami życia społecznego. Luther miał takie fundamentalne, egzystencjalne pytanie, jak uzyskam miłosiernego Boga, to słynna fraza, wie kriege ich einen gnädigen Gott, jak mogę znaleźć miłosiernego Boga. Pobożność średniowieczna koncentrowała się na wizji Boga karzącego, bezwzględnego, zdystansowanego, a Luther chciał poznać Boga Biblii i na skutek lektury Pisma Świętego, mam taką wielką Biblię właśnie w jego tłumaczeniu, która jest 18-wieczna, to mam samą właśnie z tym, tak jak Pani mówi. On, Luther, na skutek właśnie lektury, zwłaszcza pod wpływem lektury Pism Świętego Pawła, doszedł do wniosku, że wiara osobista jest kluczem do prawdziwej pobożności i tym samym odkrył właśnie, że Bóg jest przychylny człowiekowi, czyli jest przyjazny człowiekowi. Bóg ma pewne oczekiwania oczywiście względem człowieka, ale dlatego, że jest przejęty, wychodzi mu naprzeciw, jak ten ojciec w przypowieści o synu marnotrawnym. Niektórzy mówią, że to nie jest przypowieść o synu marnotrawnym, to jest przypowieść o wybiegającym naprzeciw ojcu. Ojcu, który się cieszy, że syn do niego wraca. Pobożność Lutra była bardzo chrystocentryczna. Średniowieczne chrześcijaństwo proponowało jakby wiele ośrodków, wiele odniesień dla wiary. Bóg, Maria Panna, święci, różne postaci występujące w tradycji chrześcijańskiej, podczas gdy Luther koncentrował się na Jezusie Chrystusie, czyli mówimy o chrystocentryzmie reformacji. Tu mamy obraz z Cranacha, gdzie Luther wskazuje na ukrzyżowanego Chrystusa. Możemy zacytować słynną pieśń autorstwa Marcina Lutra z 1529 roku, Barokowym Drogiem jest nam Bóg, gdzie właśnie Chrystus jest wskazany jako źródło zbawienia, źródło zwycięstwa. My złego nie zdołamy zmóc nam, zginąć wnetby trzeba, lecz walczy za nas prochory wódz anielskich kupców nieba. Kto on, pytasz się, Jezus, on się zbawi. Także akcent na Chrystusie, akcent na zbawieniu. Została sformułowana doktryna soteriologiczna, czyli dotycząca zbawienia. Zbawienie jest dane z samej łaski, przez samą wiarę. Oczywiście ważne jest pobożne życie, ale nie potrzeba pośredników, nie potrzeba odpustów, nie potrzeba pielgrzymek. Zostało zakwestionowane instytucjonalne pośrednictwo Kościoła. Kościół jest przydatny do zbawienia, ale Kościół nie jest niezbędny do zbawienia. Kościół jest towarzyszem jakby na drodze chrześcijanina, ale chrześcijanin ma bezpośredni dostęp do Boga. Ta znana anglosaska pieśń Amazing Grace, tutaj mamy na krzyżu właśnie jej pierwsze słowa, cudowna łaska, pieśń napisana przez handlarza niewolników swego czasu, który potem nawrócił się do życia chrześcijańskiego, Johna Newtona, i on właśnie porzuciwszy ten swój podły zawód, rozpoczął nowe życie i przypisuje tę nowość właśnie łasce Bożej. Łaska, sola gratia, sama łaska jest takim właśnie, jest zasadą życia chrześcijańskiego na gruncie sylwestrowskim. To z tytułem wprowadzenia. Proszę Państwa, oddziaływanie protestantyzmu społeczne można rozpoznać w czterech obszarach. Ja oczywiście mówię bardzo sygnalizacyjnie, tak? I powierzchownie, tak? Żeby pewne rzeczy zidentyfikować, ale nie mamy czasu, żeby o nich mówić szczegółowo. Tutaj powiem o czterech obszarach. Życie religijne, życie kulturalne, życie polityczne i życie społeczne. W wielkim zarysie. Wpływ na życie religijne. Tak? Religioznawcy twierdzą, że reformacja wprowadziła przełom w pojmowaniu Boga. Zatem idzie religia, w ujęciu protestanckim jest religią bez strachu. Bóg jest bliski człowiekowi. Bóg jest dostępny człowiekowi. rzeczywiście nie zawsze tak jest, bo mamy też takie przykłady protestantyzmu, które bardzo mocno oferują stawę rygoryzmu. I to wystarczy poczytać książki Smitha Caldwella, czy obejrzeć filmy Ingmara Bergmana, czy Białostoczny niedawno wyprodukowano niemiecki film o pastorze w północnym Niemczech. Zmieniono pozycję duchowieństwa. Tak? Nastąpiło odejście od kapłaństwa ofiarniczego i od obowiązku celibatu. Duchowny protestancki może żyć bez żony, jak chce, ma do tego prawo, ale nie ma obowiązku życia samotnego. To zmienia w ogóle wyobrażenie o życiu kościelnym, jeżeli duchowny ma doświadczenie rodzinne, spotka się z problemami codziennymi, z problemami dzieci, to czasem poprosi się z żoną, tak zupełnie inaczej traktuje także swoich wiernych, ale także zmienia się jego perspektywa Boga. Wprowadzono zasady powszechne do kapłaństwa chrześcijan. Uznano, że nie ma kapłanów między Bogiem a ludźmi. Wszyscy chrześcijanie są, mają dostęp do Boga swoimi kapłanami, tak? A więc mają prawo wpływu na sprawy w Kościele. Powinni decydować o wyborze pastora, powinni decydować o podziale finansów w Kościele. Co z kolei, jak możemy zobaczyć, ma olbrzymie znaczenie dla życia politycznego, bo jeżeli w Kościele mamy demokrację, to w naturalny sposób szukamy demokracji w życiu społecznym. Tutaj mamy Marcina Lutra wśród spiskich, bo Luter się korzenił, miał dużą grupę dzieci, zresztą człowiekiem jakby chętnie korzystającym z uroku życia, bo i potrafił piwa się napić i grał na instrumentach muzycznych, stworzył wiele pieśni, jedną już cytowaliśmy. A po prawej stronie mamy fotografię Synodu Generalnego Kościoła Anglii, czyli takiego parlamentu kościelnego, gdzie reprezentowani są przedstawiciele biskupów, księży i świeckich i królowa angielska od czasu jako zwierzchnik tego kościoła, w takim kościele protestanckim, gdzie monarcha świecki jest na czele, uczestniczy w tych obradach. I na koniec jeszcze wpływ na życie religijne. Protestantyzm domagał się swobody czytania Pisma Świętego, bezpośredniego dostępu do tekstu Pisma Świętego, żeby każdy miał na swój użytek wiedzę na temat tego, co głosi Słowo Boże. Co w konsekwencji doprowadziło też do rozdrobnienia protestantyzmu. Protestantyzm jest bardzo rozdrobniony. Główne denominacje, czyli jakby główne wspólnoty protestanckie w dzisiejszym stanie prezentują się tak. Najwięcej jest zielonoświątkowców w chwili obecnej. To są takie minimalne dane, one są chyba faktycznie wyższe. Ponad 300 milionów zielonoświątkowców. Tutaj mamy dalej Luteran, 90 milionów, Baptystów 100 milionów, 80 milionów metodystów. Rozdrobnienie, ale z drugiej strony w protestantyzmie w XIX wieku powstały tendencje ekumeniczne, czyli zjednoczenia. To rozdrobnienie w wielu przypadkach, tak należy nawet się z tym zgodzić, powoduje zgorsze. Wobec tego kościoły uznały, że powinny się łączyć, przynajmniej powinny się wzajemnie szanować. Ale jednocześnie w protestantyzmie mamy do czynienia też z postawami fundamentalistycznymi, czy fanatycznymi. Też są takie przypadki, to jest duża wspólnota międzynarodowa i dlatego też takie postawy się pojawiają. Przechodzę do wpływu na życie kulturalne hasłowo. Konieczność lektury Biblii spowodowała stworzenie systemu szkolnych, procesów edukacyjnych. Tak? Jeżeli mam czytać Biblię i mam poznawać to, co Bóg ma do mnie do powiedzenia, to muszę mieć zdolność czytania. To spowodowało od XVI wieku walkę z analfabetyzmem. Tak? Jeśli dla nas analfabetyzm nie jest problemem, ale kiedy stanowiło to podstawową barierę rozwoju społecznego. Tworzenie szkół, także tak zwanych szkół niedzielnych, a więc była możliwość uczenia się nie tylko, bo nie od razu powstawały systemy szkolne w dzieci, ale uczenia się w kontekście nabożeństwa. Największe anglosaskie uniwersytety właśnie mają pochodzenie religijne. Dalej ten odruch kształcenia, ten odruch poznawania literatury też legł u podstaw rozwoju literatury na gruncie protestanckim. Tak zwana beletrystyka, powieść realistyczna właśnie wywodzi się z tego dnia. Tutaj podaję przykład Daniela Defoe, przykład Pierre-Robinsona Crusoe, wszyscy znamy Robinsona i Ptaszka. Właśnie Daniel Defoe jest uważany za twórcę powieści realistycznej, powieści w dzisiejszym tego słowa znaczenia. Robinson z kolei właśnie jak poeta protestancki jest skazany jako przykład właśnie rozwoju tego rodzaju literatury. Wpływ na życie kulturalne, Marcin Luther, mający zamiłowanie do muzyki, komponujący pewne rzeczy, układający pieśni, twierdził, kto śpiewa Bogu, dwa razy się modli. W tym kontekście religijnym rodziły się geniusze muzyczne, tutaj jest także dwa nazwiska, Johanna Sebastiana Bacha na gruncie niemieckim, na gruncie angielskim, Händla. Sztuki plastyczne. Z jednej strony pojawiali się ikonoklaści, czyli przeciwnicy jakichkolwiek wizerunków o charakterze religijnym, a z drugiej strony twórcy nowego stylu malowania. Właśnie jak później będę mówił, bo nie mamy na to czasu, jako przykład podaję malarstwo Rembrandta. To właśnie zrezygnowano z malowania wizerunków religijnych w postaci świętych, ale koncentrowano się na pokazywaniu codziennego życia. Tutaj obraz Rembrandta, lekcja anatomii doktora Tulpa. Tak, mam do czynienia z sekcją zwłok, rozcięta dłoń, pokazana publicznie. Także coś, co w sztuce wcześniejszej było nie do pomyślenia. Wpływ na życie polityczne. Już wspomniałem o powszechnym kapłaństwie. Każdy chrześcijanin jest kapłanem. Nie każdy chrześcijanin jest duchowym, tak? Ale jest kapłanem. To znaczy może żyć, uczestniczyć w życiu Kościoła na wiele sposobów, także w kwestiach najważniejszych. To oczywiście powodowało szeroką partycypację społeczną. W protestantyzmie anglosaskim zakiełkował ruch związkowy. Tak? Więc jeśli dzisiaj widzimy działaczy NSZZ Solidarność na przykład, to trzeba pamiętać, że właśnie związki zawodowe zostały utworzone przez aktywnych, przebudzeniowych protestantów. Dalej, rozdrobnienie protestantyzmu powodowało rywalizację między wspólnotami. Czasem niektóre wspólnoty religijne protestanckie nie tolerowały się wzajemnie, ale to stanowiło z kolei wzór dla działaczy politycznych, którzy zakładali partie polityczne, też rywalizujące między sobą, co w konsekwencji pogłębiało etos demokratyczny. Wobec rozdrobnienia religijnego i politycznego rola państwa rosła. Obywatele mówili, tu jesteśmy podzieleni, ale państwo mamy wspólne i stąd powstawały silne państwa. Stany Zjednoczone są takim przykładem. No i oczywiście powszechne kapłaństwo miało znaczenie, jeśli chodzi o dowartościowanie kobiet. Też mamy przykłady kobiet kaznodziejek, mam taką kobietę właśnie podnoszącą kazanie na ulicy, co z kolei powodowało emancypację kobiet. Jeżeli kobieta może głosić Słowo Boże, to dlaczego nie pozwolić jej na głosowanie w wyborach czy zajmowanie kierowniczym? Wolność religijna, tolerancja właśnie powstawała na tym gruncie poszukiwania najlepszych rozwiązań kościelnych. Można wspomnieć Rogera Williamsa, który głosił konieczność poszanowania praw Indian. Purytanie, czyli protestanci radykalni amerykańscy zajmowali ziemię indiańskie, uważali to za dar od Boga, a Williams stwierdził, jakim prawem, jak chcecie ziemię indiańską, to kupujcie od nich, oni tutaj byli przed nami. Cierpiał ze strony innych protestantów, ale wprowadzał przez to właśnie nowe spojrzenie na stosunki społeczne. John Locke i jego list o reformacji też powinien być wspomniany. Nie zawsze te oddziaływanie czy związki protestantyzmu z polityką były pozytywne, konstruktywne. Można podać pewne przykłady nieszczęsne, które zasługują na potępienie. W Niemczech w okresie hitleryzmu, to przykładowo, bo tutaj mogę podawać wiele przykładów, wiem, że powstał ruch tak zwanych niemieckich chrześcijan, Deutsche Christen. Właśnie w kręgach protestanckich, tutaj mamy flagę Deutsche Christen, w której umieszczona jest swastyka. Wielu protestantów, na przykład baptystów, akceptowało segregację społeczną. Wcześniej handlowało niewolnikami. Znamienne jest to, że te wspólnoty, które wspominamy, potrafimy w pewnym momencie potępić te niewłaściwe zachowania. I na przykład po okresie hitleryzmu w Niemczech w 1945 roku zostało ogłoszone tak zwane sztutgarckie wyznanie winy. Kościoły ewangelickie potępiały swoją ustawę z okresu hitleryzmu, a dopiero w latach 90. baptyści amerykańscy, południowi baptyści tak zwani, przepraszali za przykłady dyskryminacji. Ale z drugiej strony, w łonie protestantyzmu mamy do czynienia z bojownikami, z osobami, które walczyły z tymi negatywnymi zachowaniami społecznymi. Można podać przykład Martina Luthera Kinga, który walczył właśnie z dyskryminacją rasową, czy Dietricha Bonhoeffera, pastora luterańskiego, który walczył z nazizmem. Obaj panowie, można powiedzieć, zwani śmiercią męczeńską, bo Kinga zamordował rasista biały, a Bonhoeffer zmarł na osobisty rozkaz Adolfa Hitlera. Przykładów mogę dać więcej, także współczesne. Ian Paisley, który wykorzystywał konflikt w Irlandii Północnej, czy obecny Viktor Orban, który nacjonalizm łączy z religią. To o najgorszej protestancji w tym kontekście jest refleksja taka. To, że się zdarzają błędy, to jest ludzkie. Sztuka polega na tym, aby umieć te błędy rozpoznać, potępić je i przyjąć właściwą postawę. Także chcę Państwu pokazać taki obraz zrównoważony, tak? Pozytywny. Już zmierzamy do końca. I wreszcie wpływ na życie gospodarcze. Można od tego zwykle zaczynać, bo to jest taki materiał eksportowy protestantyzmu, tak? Protestantyzm to znaczy oszczędność, solidność, akumulacja kapitału, dobre rozwiązania, zarządu. Czyli ja to przebiegam na koniec i na sam koniec przypominam tezę Maxa Webera, niemieckiego socjologa, socjologii współczesnej, który w książce Etyka protestancka do kapitalizmu właśnie sformułował taką tezę, że człowiek, który, to mówię w uproszczeniu dużym, stoi sam na samym Boga, to musi tak zarządzać swoimi sprawami, żeby być także efektywny w sprawach gospodarczych. I Weber wykazuje na wielu przykładach, głównie na gruncie anglosaskim, gdzie ta indywidualistyczna praktyka religijna wpływała na zmiany gospodarcze, bogacenie się całej społeczności. Były też ciemne strony tego, już mówiłem o handlu niewolnikami, o wyzysku, ale też Rockefeller, na przykład jeden z największych potentatów kapitalistycznych, jeden z twórców kapitalizmu współczesnego, z jednej strony potrafił wyzyskiwać, zwany był kobrą. Jak Państwo znajduje się na Biblii, to pamiętajcie, że właśnie BP, czyli British Petroleum, wywodzi się ze Standard Oil, czyli tej firmy, którą założył John Rockefeller. On z drugiej strony rozwinął na niespotykaną wysoką działalność charytatywną, tak, dobroczynną. Jego datki na rzecz rozwoju medycyny spowodowały skok medyczny na początku XX wieku. Można było więcej niż, ale zostawiamy. Proszę Państwa, konkluzja. Protestantyzm jest jedną z trzech odmian chrześcijaństwa, ma swój specyficzny wkład chrześcijaństwo. Ma ambicje przywracać rozwiązania przyjęte w pierwotnym chrześcijaństwie, a z drugiej strony adekwatnie działać na współczesność. Czasem przyjmuje rozwiązania awangardowe, dla niektórych szokujące, na przykład ordynacja kobiet, poświęcenie kobiet na duchownych. W głównym nurcie możemy rozpoznać takie postawy jak prodemokratyzm, prowolnościowość, dialog, tolerancja, ale też są obszary, jak mówię, fundamentalistyczne czy fanatyczne. Protestantyzm rozwija się i próbuje nowego. Przykładem tutaj jest papież Franciszek spotykający się z liderami jednego z takich bardziej radykalnych ruchów protestanckich. To jest Kenneth Hogan, działacz jednoświątkowy. Cały czas jakby weryfikuje w swoim głównym ruchu zastanę ustawy. Wynika to, myślę, i to już są ostatnie frazy, z tego, co zaproponował Marcin Luther. zaproponował indywidualny stosunek do Boga. Dojrzenie Boga w Biblii, czyli Boga, który jest życzliwy i miłosierny. I to w perspektywie Marcina Lutra i całego protestantyzmu właśnie daje takie przekonanie, że świat stoi przed nami otworem. Możemy go zmieniać, możemy go konstruktywnie przekształcać, bo jeśli on jest z nami, to któż przeciwko nam. I tą frazą biblijną chciałbym zakończyć. Mam nadzieję, że czasowo nie dobrze.